To jest audycja Moje Radio Gdańsk. Historia i wspomnienia ludzi związanych z rozgłośnią. Włodzimierz Szaszkiewicz, witam i zapraszam.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.
Małgosiu, ale to u ciebie ładnie. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, prawda? Fantastycznie.
Studio radiowym jesteśmy, takim mocno, mocno profesjonalnym.
Nie, no absolutnie. Zawsze marzyłam, żeby mieć swoje studio. Jak już przestałam pracować w radiu, no i teraz mam.
I to jest Gdański Uniwersytet Medyczny.
Tak, to tak naprawdę jest studio podcastowe, które zorganizowaliśmy sobie jakiś rok temu. Mhm. Ale na co dzień w tym miejscu studenci uczą się rozmawiać z pacjentami. Albo wykładowcy nagrywają swoje wykłady po to, żeby studenci mogli uczyć się online, bo trochę teraz się zmienia sposób uczenia i jest więcej takiej samodzielnej pracy, a mniej takich, wiesz, nudnych wykładów, godzinami trwających, więc stajemy się być nowocześni.
To można powiedzieć, że przeniosłaś w inne miejsce swoją radiowość, tak?
Tak, tak. Bardzo mi tego brakowało i cieszę się, że mogę nasz podcast skalpelowy prowadzić tutaj z lekarzami, nie tylko lekarzami.
To jeżeli pozwolisz za chwilę o tym, ale teraz o Radio Gdańsk, bo zdaje się, że w Radio Gdańsk to zaczynałaś swoją przygodę generalnie dziennikarską.
To prawda, zaczynałam od radia, potem przeszłam przez portale, gazety, chyba tylko telewizji nie dotknęłam. Mm-hmm. Ale zawsze mówiłam, że radiowa uroda bardziej służy innym forom dziennikarskim.
Ale kokietujesz teraz, tak?
Nie, to prawda, Radio Gdańsk było moim pierwszym, chociaż chyba pierwsze to w ogóle była Trójka. Ale dlatego, że wychowałam się na Trójce jako dzieciaczek i w moim domu zawsze była Trójka i to było takie magiczne miejsce. Więc jak któregoś dnia mój kolega Filip, który pracował w Radiu Gdańsk, powiedział, a może byś przyszła do nas? No to powiedziałam, chyba nie, no co ty, ja? Niemożliwe w takim miejscu.
No a ja myślałem, że ty po prostu odkryłaś sobie od razu ten talent radiowy.
Właśnie nie. Ja się zajmowałam wieloma różnymi rzeczami. Zresztą do dzisiaj uważam, że dziennikarz, jak się zajmuje wieloma rzeczami i na wielu rzeczach się zna, to trochę lepszym dziennikarzem jest. Więc trochę to był przypadek, jak u wielu ludzi.
Dygresja, ja się tutaj uśmiecham, bo ja pracowałem tylko i wyłącznie w Radio Gdańsk.
Ale słuchaj, no to nawet cię zazdroszczę. Bo to jest tak, że są ludzie, którzy od razu znajdują swoje miejsce na świecie i tacy, którzy się po tym świecie szwendają.
I muszą popróbować tego i owego.
I muszą spróbować wszystkiego. Ja jestem tą drugą kategorią, ja muszę spróbować absolutnie wszystkiego.
Ale jednak przyszłaś do tego radia, tak?
Tak, przyszłam do radia i uważam,
że... Wykazałaś się odwagą.
I to niejaką, bo no, umówmy się, że żeby pracować w radiu, trzeba mieć wiele różnych kompetencji. Na przykład dobry głos i dykcję. Mhm. Dzisiaj już trochę u mnie w zamarciu, bo na co dzień aż tak nie eksploruję swojego głosu i sposobu mówienia. Natomiast no, to było wyzwanie, bo kompletnie nie wiedziałam, jak brzmię. I to jest coś, czego się nauczyłam na samym początku pracy w radiu.
Ale wiesz, jest rzeczywiście wiele osób, które mówią, ja nie lubię siebie słuchać, gdy proponuję założenie słuchawek.
Do dzisiaj nie lubię. Naprawdę. Ani siebie słuchać, ani oglądać. Ja uważam w ogóle, że jako dziennikarz zawsze pracowałam trochę w cieniu. Mhm. Innych ludzi i ich opowieści i trochę teraz jako PR-owiec i rzecznik nadal pracuję w cieniu. I szczerze mówiąc, bardzo lubię to miejsce. Z niego widać więcej i lepiej, bo światło tak nie pali w oczy.
Ale to cudownie i wspaniale, jak mam poczucie, że to jest moje miejsce.
No tak.
Ani wyżej, ani niżej.
Znaczy, to jest i wyżej, i niżej. Wiesz, gdy siedzisz w drugim rzędzie, za ludźmi, z którymi pracujesz, albo dla których pracujesz, często możesz więcej.
A ty teraz jesteś rzeczniczką prasową Uniwersytetu Medycznego.
Dokładnie tak. Dokładnie tego uniwersytetu, na który startowałam 30 lat temu. Wtedy się nie dostałam. Potem po 30 latach zaczęłam tu pracować. Jest to jakaś forma wyrazu mojego przekonania, że jak coś jest komuś w życiu dane, to przyjdzie prędzej czy później. Nawet jakbyśmy się bardzo, ale to bardzo przed tym bronili.
Ale jak było w tym radio?
W radio było super. W radio było super, dlatego że Ja byłam ciekawa wszystkiego, taka natura niestety ADHD-owca. No i radio pozwalało tym wszystkim się zajmować, znaczy trochę kulturą, wielkimi gwiazdami, przestępcami wielkimi, bo też mi się zdarzało takie rzeczy robić, trochę politykami. Bardzo dużo zajmowałam się zabytkami i eksplorowaniem różnych dziwnych miejsc w poszukiwaniu tych zabytków.
Ale razem takie trochę dotykanie miasta, dotykanie świata wokół nas, tak?
W ogóle dotykanie świata we wszystkich możliwych aspektach, i takich ludzkich, i takich historycznych. To było fajne. Czego nie dotknąłeś, kogo nie spotkałeś, to zawsze przychodziła jakaś fajna historia. No i chciało się coraz więcej i więcej o tym wiedzieć. I tak kolejne jakieś specjalizacje się tworzyły, więc na pewno praca w radiu była dla mnie takim wyrazem wszędobylskości, którą miałam chyba naturalną, i bardzo dużo to mi dało potem w dalszej pracy.
Wiesz, to odkrywanie światów, o których nie miałem pojęcia, że istnieją, to jest ogromna frajda i przyjemność. Do tej pory taką mam, gdy nagle idę, wiesz, prozaicznie na przykład do jakiegoś modelarza. I on mi opowiada o tym, jak on tam drobi, dłubie i robi to pod szkłem powiększającym.
Absolutnie. Zresztą pamiętam, że właśnie z tym mi się kojarzyłeś, gdy pracowaliśmy razem w radiu, że zawsze wynajdywałeś strasznie ciekawych ludzi z mega ciekawymi historiami.
Ludzi nie pierwszego planu.
Ale absolutnie nie pierwszego planu. I właśnie szukanie takich ludzi i ich historii to jest w ogóle sedno pracy w radiu. Dopiero my wyciągaliśmy tych ludzi na powierzchnię i opowiadaliśmy ich historię, i to było najfajniejsze moim zdaniem.
A ty mi się kojarzysz z dziennikarstwem serwisowym, ale takim też nieoczywistym.
No
to
tak.
Oczywiste to jest polityczne, to są kryminałki.
Znaczy kryminałki to u mnie też występowały, bo swego czasu pracowałam też w sądzie i relacjonowałam duże rozprawy sądowe, takie bardzo ważne, głośne. Ale faktycznie ja miałam zawsze taką ciągotę do szukania tematów tam, gdzie nikt inny ich nie znajdzie. I wyciągania historii, które wymagały trochę chodzenia, trochę bajerowania dźwiękiem, takiej trochę pracy artystycznej. Generalnie wyciągałam z ludzi, co się dało. Lubiłam zawsze rozmawiać z nimi, a taka każda rozmowa kończyła się zwykle nie jednym tematem, tylko 10, i można było dalej eksplorować świat.
No tak, ale to jest bardzo trudne rzeczywiście w serwisach, gdy tą twoją ciekawość przykryje coś, co my nazywamy, proszę państwa, w slangu bieżączką.
No bieżączki, tak. Bieżączki trzeba było robić, ale przy okazji też można było robić nagrania do szuflady i potem wyciągać je w momencie, kiedy się okazywało, że potrzeba zrobić coś nietuzinkowego.
Albo gdy akurat nie ma żadnego poważnego wypadku, czy w urzędzie jednym, drugim, trzecim nie ma konferencji prasowej i nie ma żadnej afery.
To prawda, bo to, czego nauczyłam się w radiu, to tego, że chodzenie na konferencje, takie oficjałki, no to jest tylko jakaś ścieżka do prawdziwych historii. I to, co się wydarza w tych miejscach, i ci ludzie, którzy tam są, i z czym oni tam przychodzą, to jest dopiero źródło wszelkich informacji i jakichś fajnych opowieści. Zazwyczaj nie te oficjałki, tylko to, co się dzieje, kiedy ona się zakończy.
A potem zakończyła się twoja kariera w radio. Zaczęłaś robić w tym momencie licencję pilota szybowcowego.
No tak, ale to jakby zanim zaczęłam to robić,
czy mogę do pani mówić pani pilotko?
Ale bardzo proszę.
Jak się krzyczy do pani pilotki? Pani pilotko, dziura w samolocie? Jakoś nie pasuje.
Można.
Dygresje.
Można, zależy jak, kto pyta. Tak, faktycznie to jest tam jedna z takich moich pasji. Ja bardziej tak z radia przebiegłam do biznesu i tam pracowałam z różnymi korporacjami i uczyłam się nowych rzeczy. Takie mam doświadczenie życiowe, że każda nowa rzecz, którą robię, jakoś rozwija to, co robiłam do tej pory. To, czego się nauczyłam w radiu, przekształcałam to w potrzeby zupełnie jakby innego świata. I wydaje mi się, że robię to do dzisiaj. Taka ciekawość zaprowadziła mnie faktycznie na lotnisko w Warszawie, bo akurat wtedy mieszkałam w Warszawie i spotkałam różnych szalonych ludzi, którzy pokazali, że no, można zrobić rzeczy niesłychane. Czyli
ale
można...
wiele osób próbowało swoich sił z Radia Gdańsk właśnie w stolicy.
Tak, to jest chyba naturalne miejsce, do którego idziemy, gdy chcemy...
Z którym chcemy się zmierzyć, tak?
Tak, myślę, że zmierzyć to jest dobre określenie. Ono daje trochę inne możliwości. Lepsze czy gorsze, tego się moim zdaniem w ogóle nie ocenia, bo po prostu inne. Tam trochę inaczej się żyje, trochę czegoś innego musisz się nauczyć. Fajnie jest wziąć to, co daje ta stolica i przyjechać z powrotem do domu i spróbować zrobić z tego pożytek.
A, i mieć to doświadczenie w sobie, tak?
Tak? Zdecydowanie. Już praca w Warszawie, nie wiem, z administracją rządową, czy z dużymi korporacjami, doradzanie bardzo bogatym ludziom z pierwszych stron gazet, uczy zupełnie czegoś nowego, czego być może można by było nie doświadczyć, gdyby siedziało się w jednym miejscu, choć uważam, że akurat tobie to wcale nie jest do niczego potrzebne, bo twoja ciekawość życia wcale nie wymaga aż takich kompetencji. Zawsze tak uważałam.
Poproszę o lotniskowe opowieści. O,
fantastycznie. Lotniskowe opowieści. Każdy pilot, zwłaszcza szybowcowy, marzy o jednej rzeczy. Chciałby polatać w górach. Ponieważ latanie w górach i latanie nad miastem to są zupełnie dwie różne rzeczy. Latanie w górach jest trochę takie jak wcielanie się w jastrzębia, albo w orła, albo w innego drapieżnika. Lecisz i patrzysz na świat oczami takiego ptaka.
Bo ty wlatujesz, rozumiem, w jedną dolinę, potem skręcasz w prawo, w drugą i w trzecią, w lewo, tak?
Tak, obserwując chmury i patrząc jak nosi, jak to mówimy, więc masz tam czas i kontemplować piękno przyrody, które normalnie dzisiaj jest dostępne, bo ludzie latają sobie dronami, ale kiedyś nie było dostępne, więc żeby patrzeć na świat oczami ptaka trzeba było latać. No, trochę zabawa w ptaki była. Spotkałam na tym lotnisku naprawdę świetnych ludzi. Wielu z nich dzisiaj lata rejsowymi samolotami. Są tacy, którzy są mistrzami świata na przykład w różnych dziedzinach lotniczych. To są takie miejsca, które skupiają ludzi, którzy trochę lubią ryzyko, trochę lubią się sprawdzać w różnych obszarach i mają trochę szaleństwa w sobie, które powoduje, że jak lądują 250 na godzinę, to nie czują, że to jest jakaś straszna prędkość. Raczej zastanawiają się, czy przeżyją to lądowanie, czy nie. I mają radochę za każdym razem, kiedy im się uda.
I ty to lubisz, tak?
Uwielbiam. Uwielbiam. Emocje to jest coś, za czym całe życie goniłam. I miałam takie emocje w radiu, potem takie emocje dało mi lotnictwo, a dzisiaj takie emocje daje mi zupełnie nowy projekt.
Ten skalpel właśnie, podcast?
Skalpel trochę tak, bo on jest takim narzędziem, które pozwala wykorzystywać wiedzę, doświadczenie i taką mądrość i życzliwość bardzo fajnych ludzi, których na co dzień spotykamy, nie wiem, na uczelniach, w przychodniach, w szpitalach, i oni są zaganiani, nie mają czasu, próbują ratować ludzkie życie. To, na czym im najbardziej zależy, to pomagać nam, tobie, mnie, każdemu innemu. I naprawdę, wiesz, to nie jest slogan, naprawdę tym ludziom o to chodzi, naprawdę im na tym zależy. Ci, których zapraszam do mnie do skalpela, to są właśnie tacy ludzie. To są fantastyczne spotkania, fantastyczne historie. Mam już nowe pomysły na to, o czym będziemy mówili w tym roku. Na pewno ruszymy temat nowoczesnej edukacji, farmacji za pomocą TikToka. Mamy taką panią, profesor, która robi takie rzeczy. Myślę, że na pewno dziennikarze z radia przyjdą i też o tym będą chcieli opowiadać.
No tak, bo ty teraz jesteś tą, która zaprasza dziennikarzy, no między innymi z radia.
Tak, ale wiesz, jakby wydaje mi się, że cały czas jeszcze, bo dziennikarzem jesteś na całe życie, więc wydaje mi się, że chyba czuję, gdzie są te historie, które można by było pokazywać i wam, a za waszą pomocą i pośrednictwem innym ludziom, więc to chyba, znaczy to jest przyjemne, łatwe i trochę takie udawanie, że ciągle w tym radiu jestem.
To mogę ci tak przedstawić? Małgorzata Kaliszewska, ta, która ma niespokojny gen dziennikarski.
Oj tak. Czasem się zdarzają takie tematy. Nie wiem, czy pamiętasz, w Polsce i w Gdańsku kiedyś mieliśmy trzęsienie ziemi.
Tego nie pamiętam.
No to wyobraź sobie historię. Pracowałam wtedy w Radiu Gdańsk i akurat biegałam po halach stoczniowych, ponieważ nagrywałam sobie efekty dźwiękowe do jakiegoś reportażu. No i tam faktycznie tutaj stuka, tam puka i w pewnym momencie słyszę, że cała hala chodzi i po prostu te wszystkie dźwięki zaczynają naraz wydobywać się. Trochę się spietrałam, no ale okej, no nagrałam sobie co nagrałam, wróciłam do radia i dowiedziałam się, że to było trzęsienie ziemi. I wysłałam to nagranie do Warszawy i nikt nie chciał wierzyć, że ono jest prawdziwe. Jakie jest prawdopodobieństwo, że raz na 100 lat masz trzęsienie ziemi i akurat ktoś ma włączony mikrofon w tym czasie?
No współcześnie to wiele osób ma włączony telefon komórkowy na
dzisiaj
nagrywanie.
Tak, ale kiedyś tak nie było.
Kiedyś
przed erą mediów społecznościowych nikt nie myślał o tym, żeby rejestrować wszystko, co się dzieje wokół. To była nasza domena. Kto wie, może jakby byliśmy prekursorami tych mediów społecznościowych. Kto wie, kto wie.
Małgorzata Kaliszewska, dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia przede wszystkim.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.